Ludzie nowej kultury.
W Radiu Nowa Kultura Agata Pniewska przy mikrofonie. Obok mnie wokalista, pianista, kompozytor, producent muzyczny, chwilami też aktor Krzysztof Antkowiak.
Witam.
Cześć Krzysiu.
Cześć, witam serdecznie.
To, co wymieniłam, pokazuje, w jakich przestrzeniach funkcjonujesz, co robisz w życiu, ale powiedz, za kogo ty siebie uważasz, kogo w sobie masz?
Wiesz co, najbardziej za muzykę po prostu. Muzyk określa wiele wymiarów i przez całe życie to jest moja pasja. Już koncertuję wiele lat, znaczy wiele, bo ponad 35 już będzie za chwilę. I to jest trochę czasu, ale za każdym razem jak wychodzę na scenę, to czuję jakby to był taki... Zawsze to spotkanie z ludźmi jest dla mnie pierwsze. I to jest coś takiego, że muzyka daje mi możliwość dzielenia się z ludźmi tym, co mam w sobie.
Ten talent, który masz niezaprzeczalnie, postrzegasz jako dar od Pana Boga? Jak
tak,
na to patrzysz?
Teraz tak. Kiedyś też tak postrzegałem, potem się trochę pogubiłem w życiu, ale zawsze wiedziałem, że jakby mam coś takiego, co powoduje, że powinienem się z tym dzielić po prostu z ludźmi, no bo wiesz, kiedyś mi mówiono, że to jest charyzma, tak? Różni ludzie mi mówili, masz taką charyzmę, że jak wychodzisz na scenę, to ludzie cię słuchają. Wydawało mi się, że to można nawet wypracować, że może to ludzie wypracowują i tak dalej, ale po czasie po prostu dochodzisz do wniosku, że dostajesz jakiś talent i że musisz nad nim pracować, że Pan Bóg cię po coś powołuje. I tak naprawdę każdy z nas gdzieś tam odkrywa to powołanie, czasami w małych rzeczach, czasami się zastanawiamy jako ludzie, co powinniśmy robić, wiesz, jaki zawód wybrać i tak dalej. Wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś powołanie. Ja mam takie powołanie akurat, które jest dzieleniem się jakby z ludźmi, bo dla mnie, wychodząc na scenę, ja zawsze staram się coś ludziom dać z siebie i to jest dla mnie najważniejsze. I jak mam jakieś opory albo mam słabszy dzień, to wtedy jestem zły na siebie, że pomimo tego, że zawsze daję 100%, to nie udało mi się tam czegoś, że chciałbym coś więcej jeszcze, że byłem jakoś trochę zblokowany tego dnia. Odpowiadając na twoje pytanie, krótko mówiąc, tak, to jest rodzaj jakiegoś powołania. No.
Wróciłeś do Boga ile lat temu?
No już 10 gdzieś mniej więcej.
Opowiesz o tym?
Długa historia jest, bo jako młody chłopak zostałem wychowany przez rodziców, chodziłem do kościoła, chodziłem na pierwsze piątki miesiąca, bardzo lubiłem religię. Czułem takie bezpieczeństwo jako dziecko, bo dziecko niewiele rozumie, ale wierzy. I to jest piękne właśnie w dzieciach, że dzieci nie mają w sobie jeszcze tego myślenia, tego zastanawiania się, analizowania, tylko po prostu mają taką czystą wiarę. I każde dziecko, jeśli jest tak prowadzone, że rodzice wychowują go w wierze, że chodzą do kościoła, że dają jakby świadectwo w domu, że jest modlitwa, to pamiętam ten czas jako taki czas bezpieczeństwa, że Kościół dawał mi takie poczucie spokoju, że obecność Pana Boga, którą czułem w Kościele, nawet jeśli nie potrafiłem tego nazywać, wiesz, jako małe dziecko nawet, pamiętam to uczucie, że jak chodziłem nawet na pierwsze piątki miesiąca, to lubiłem być w Kościele, po prostu czułem się tam, czułem taki spokój i to było piękne. Potem w życiu, już tak w skrócie będę opowiadał o tym, potem w życiu różnie się wytoczyło, nieważne dlaczego i po co, z jakiego powodu, no ale po prostu się trochę, jakby ta wiara się gdzieś zaczęła zacierać. Teraz wiem o tym, teraz mogę to wprost nazwać, że szatan zaczął po prostu mieszać w moim życiu, chociaż nie byłem tego świadomy. Pojawiło się takie pogubienie, bo wiesz, teraz wiem, że to były skrajne emocje w moim życiu, które doświadczałem jako młody chłopak, dlatego że stałem się bardzo taką popularną i publiczną osobą w młodym wieku i byłem narażony na w sumie chore rzeczy typu uwielbienie i nienawiść. No, takie
skrajności,
których wiesz, rzadko nawet dorośli sobie czasami nie radzą z takimi rzeczami, a ja byłem młody, no i się po prostu pogubiłem i to trwało ileś lat, no i w pewnym momencie już byłem na skraju, naprawdę byłem na skraju, różne rzeczy się działy. Ja byłem uzależniony od hazardu, byłem takim weekendowym też alkoholikiem, można powiedzieć, piłem co weekend, odreagowywałem jakieś tam rzeczy, będąc kompletnie nieświadomym, z czego to wynika, tylko po prostu byłem pogubiony, można powiedzieć, tak, byłem zniewolony. No i pewnego razu już naprawdę było ciężko, już chciałem zejść z tego świata, bo czułem się strasznie z tym wszystkim, czułem, że nie mam nawet siły już żyć po prostu. No i wtedy Pan Bóg przyszedł do mnie. To była taka modlitwa desperacka, można powiedzieć. Miałem taką depresję już spowodowaną tym całokształtem, który się gdzieś tam nazbierał. No i to było niesamowite, bo pomodliłem się po raz pierwszy od jakiegoś czasu. I w tej modlitwie było takie błaganie. Mówię, Panie Boże, Jeżeli mnie słyszysz, jeżeli jesteś, to mnie uratuj, bo ja po prostu nie mam siły już dłużej żyć i chcę się zabić po prostu, po ludzku. Jeśli mnie słyszysz, to pokaż mi, że jesteś, że wiesz, człowiek w beznadziei niewiele widzi. Wszystko mu się wydaje takie ciemne, bezkształtne. W tej modlitwie było wszystko, od błagania, po żal, po jakiś taki, taką desperację wręcz po prostu, żeby Pan Bóg mi pomógł, jeśli mnie słyszy, tak? Oczywiście odmówiłem Ojcze Nasz. Nie wiedziałem, że ta modlitwa ma taką moc. W desperacji to nawet już nie pamiętam dokładnie wszystkiego, ale pamiętam te emocje, które mi towarzyszyły. No i na drugi dzień, po tym wszystkim, no to było takie symboliczne, bo to był Sylwester. I w Nowy Rok jakby coś się zmieniło, jakbym się obudził i spojrzał na te same ściany, na to samo okno, na tą przestrzeń, która mnie otaczała. Jakoś inaczej, byłem spokojniejszy. I od tamtej pory po prostu jestem wolny od hazardu. To tak dziwnie brzmi, tak jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale taka jest prawda.
Po prostu nie na dzień?
Dostałem siły, tak. Dostałem takiej... Bo sami chodziłem na grupę anonimowych hazardzistów i tam rozmawiałem o tym naprawdę ze świadomymi ludźmi, bo z tym nałogiem wielu ludzi ma problem i to nie jest kwestia statusu społecznego, tego co robisz, jaki masz zawód. Tam jest tak naprawdę przekrój całego społeczeństwa od... Nie wiem, od prezesów różnych firm, po ludzi różnych zawodów i tak naprawdę każdy przychodzi z tą samą chorobą duszy. I co ciekawe, w terapii 12 kroków pierwszym krokiem jest zawierzenie sile wyższej Panu Bogu tak naprawdę. To znaczy, może być tak, że ktoś sobie nie zdaje sprawy, jak nie chodzi do kościoła i jak jest oddalony od Pana Boga, no to ta siła wyższa, no. No ale ja jakby przez to, że byłem osadzony, no wiedziałem, że to jest jakby pierwszy krok, tak? Czyli trzeba się poddać, przyznać, że po ludzku jakby jesteśmy bezsilni i że tylko Duch Święty, Pan Bóg może nam pomóc. A pomimo tego, bez tej modlitwy to wszystko było takie, że okej, na chwilę pomagało, ale i tak później znowu się wpadało w to samo. I tak naprawdę to jest niesamowite, bo co ja mogę więcej powiedzieć? No u mnie tak jest po prostu i... Dużo rzeczy się potem wydarzyło, takie, które wiadomo, że jak się nawróciłem, to przez pierwszy rok no, latałem nad ziemią. Ci, którzy są bogaci w taką wiedzę i w duchowość, to mówią, że to jest normalne, że jak się nawracasz, to przez pierwszy okres czasu jesteś taki, że no, chciałbyś wszystkich nawracać. Chciałbyś wszystkim o tym powiedzieć, jakie to jest piękne. I wiadomo, że droga duchowa to jest ciężka praca tak naprawdę. I po 10 latach mogę powiedzieć, że mam różne koleje losu w tej relacji z Panem Bogiem, że raz wydaje mi się, że jestem blisko. Czuję to działanie Ducha Świętego na co dzień. Potem gdzieś tam poprzez swoją pracę, poprzez to, że gdzieś tam się angażuję, gdzieś na tą modlitwę jest trochę mniej wtedy miejsca, to wtedy czujesz, że jakby to nie jest ta droga, że musisz znowu bardziej gorliwie się modlić, żyć w stanie łaski uświęcającej. To wszystko jest proces, droga. I jakby te 10 lat mojego życia, no o te 10 lat jestem bogatszy tak naprawdę. Tylko, że ja jestem takim, nie wiem, jak dyskutuję z ludźmi, to spotykam ludzi, którzy są naprawdę, mają wiedzę i mają te doświadczenia. Ja się cały czas traktuję, jakbym był takim małym dzieckiem Bożym, takim dzieciątkiem, które jest takie po prostu, nie wiem, jak ci to powiedzieć, no.
Prowadzone za rękę?
Trochę tak, jestem taki jeszcze, bo ktoś mnie pyta, jak to, ja mówię, po prostu się pomóc. Takie proste rzeczy, modlitwa i staranie się każdego dnia dbania o tą relację. Nie wiem, mogę to porównać do podlewania kwiatów, po prostu o każdą relację trzeba dbać.
A z drugiej strony, im więcej, im głębiej wchodzisz w te relacje z Bogiem, po prostu o nią dbasz, tym więcej pokory nabierasz, bo widzisz, że to, co powiedziałeś, że to jest droga, że to jest proces, że to jest sinusoida, że tak naprawdę ty ciągle na nowo wracasz.
To wszystko jest tak jak w życiu. No. Jesteś w takim na przykład momencie, że czujesz to działanie, że czujesz, że jesteś prowadzony. No, a potem nagle coś się dzieje w życiu i czujesz, że znowu trzeba o to zawalczyć, że to nie jest ci dane raz na zawsze. Też Pan Bóg, jak zaczynamy żyć z Bogiem i zaczynamy się modlić i zaczyna być to dla nas bardzo ważne, tak naprawdę Pan Bóg powinien być na pierwszym miejscu, tak? To jeśli tak jest, to Pan Bóg ci daje ludzi dookoła. Jak masz jakiś problem czy coś, nagle pojawia się człowiek, który się okazuje, nie wiem, potrafi ci wyjaśnić coś albo pomóc. U mnie się wiele takich rzeczy wydarzyło przez te 10 lat, rzeczy, których żaden reżyser by tego nie wymyślił. A Pan Bóg pisze takie scenariusze, których najlepsi reżyserzy, gdyby siedli razem, to nigdy by tego nie wymyślili. To jest piękne w tym wszystkim. Naprawdę, jak się jest takim dzieckiem Bożym, stara się być przynajmniej takim, moja taka przyjaciółka, która jest bardzo uduchowiona, podziwiam ją, bo żyje w takim bardzo dużym reżimie duchowym, to mówi mi, że to jest tak zwane dzieciństwo Boże. No ja się czuję jak dziecko, tak?
Kiedy na tej drodze pojawił się ksiądz Piotr Pawlukiewicz?
2019 roku.
Jak to się stało?
Albo już nawet w 18. To była niezwykła historia, bo po jednym z koncertów podeszło do mnie małżeństwo. Panie Krzysztofie, możemy zająć chwilę? Mówię, jasne, po koncercie zawsze wychodzę do ludzi, zawsze podpisuję płyty albo rozdaję jakieś tam autografy, ktoś chce sobie zrobić zdjęcie. Oni mówią, że mają takiego przyjaciela, który uratował im życie. No i że oni by chcieli zrobić prezent, bo ten przyjaciel kocha muzykę i pisze teksty. I że mają taki tekst i żeby mnie zerknął i tak dalej. Mówię, no to dajcie tekst. No i mówię, kurczę, piękny tekst napisał ten ktoś. Oni mówią, a napisałby pan muzykę w prezencie, to byśmy mu dali, on by się ucieszył i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, dobrze. Dogadaliśmy się i ja to zrobiłem jakoś szybko. Pamiętam, że siadłem do tego i to wszystko szybko przyszło, muzyka szybko przyszła bardzo i za dwa dni to wysłałem. Dopiero później, jak już to zrobiłem, to mi powiedzieli, że to jest ksiądz Piotr Pawlukiewicz i że pojadą do niego podziękować mu za uratowanie małżeństwa i że to będzie prezent od nich. No i ksiądz Piotr, jak to usłyszał, to się wzruszył, ale też powiedział tutaj randkowi, jak od zakazanego owocu ten chłopak. Ksiądz już był schorowany, już ten Parkinson się dawał we znaki, nie udzielał się już. Jeszcze tak naprawdę pojechał chyba dwa razy z czasów, kiedy myśmy się znali i właśnie to była taka niespodzianka też od jego przyjaciół, bo ten utwór Litania, który powstał dla księdza z jego tekstem, on był wykonany w Szczecinie i to była taka niespodzianka dla księdza i ksiądz się bardzo wzruszył wtedy. To gdzieś jest nawet na YouTubie i ksiądz, znaczy ja pamiętam, że, bo mi się to nie zdarza, ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest dotknięcie Ducha Świętego, bo ja śpiewając tę litanię na żywo, wiedząc i widząc księdza, który siedzi po prostu sobie skulony po prawej stronie tej sceny, można powiedzieć, ja miałem problem, żeby dokończyć to, bo mi się łzy cisnęły do oczu. I to było coś takiego, czego ja, no nie wiem, parę razy miałem coś takiego w życiu na scenie, ale tak naprawdę przez wiele lat już nie miałem i pamiętam, że w trakcie śpiewania tego mówię, Boże, pomóż mi to dokończyć po prostu, żebym ja to w ogóle, bo ja naprawdę, ja po prostu pamiętam, że wybiegając z tej sceny i idąc do garderoby, ksiądz powiedział jeszcze coś, co mnie kompletnie rozwaliło, że to jest biografia nas obu. I ja po prostu płakałem jak dziecko, ze mnie ciekły łzy, ja nie wiedziałem kompletnie dlaczego, tak jakbym bez powodu płakał, po prostu tak, nie wiem, ze wzruszenia, nie wiem, po prostu nie zapomnę tej chwili, ksiądz nie wiedział, że ja to wykonam, a to była taka niespodzianka od jego przyjaciół, którym on to puścił w Warszawie, no niesamowite, i ksiądz Piotr zaproponował, żebyśmy się spotkali i czy nie można by było zrobić płyty z jego tekstami. No i tak to się zaczęło właśnie, że zaczęło się od słuchania muzyki, od tego, że spędzaliśmy czas ze sobą. Ksiądz już, tak jak mówię, no już był schorowany. Ten wyjazd do Szczecina to był jego ostatni wyjazd, a potem już praktycznie nie mógł fizycznie uczestniczyć, nie mógł już do ludzi wychodzić. I cierpiał też z tego powodu, bo ksiądz kochał ludzi, ksiądz kochał być wśród ludzi. Ja mam problem zawsze z czasem, wiesz, czy to było 4 lata temu, ja ci nie powiem, czy to był 2018 rok, czy 2019. Wydaje mi się, że 2018 pierwsze spotkanie, a w 2019 zaczęliśmy już tak, ta relacja wyszła w taki, że ja po prostu będąc w Warszawie, bo nie zawsze byłem, lubiliśmy słuchać muzyki, oglądać coś razem, spędzać czas po prostu i ja zrobiłem 3 utwory w międzyczasie, po czym no, ksiądz zmarł w marcu, tak, 2020 roku.
Śpiewałeś na pogrzebie.
Tak, jeszcze 50 osób mogło być, taki limit zrobili, a potem już tylko 5 osób na samym pogrzebie. Pamiętam, jechałem wtedy z Poznania pustą autostradą, nikogo nie było, czułem się jak w jakimś filmie science fiction, jeszcze do mnie dzwonili w międzyczasie, czy w ogóle będę mógł zaśpiewać, czy nie, czy będzie ten limit do 5 osób, czy do 50, nic nie było wiadomo, ale wszyscy, którzy znali księdza Piotra z kazań w kościele, czy słuchali w sieci, mówili, że to taki jakby znak od Boga, że ksiądz, na którego przyszłoby tłumy ludzi na jego pogrzeb, odchodził bez tych tłumów i to jest takie symboliczne, ale ja sobie pomyślałem już po jakimś czasie, że ten czas też spowodował, że bardzo wielu ludzi trafiło na księdza, ponieważ się dowiedzieli, że umarł. To był czas takiego wyciszenia jednak, że ludzie dużo czasu w domach spędzali, bo były te obostrzenia i tak dalej. Ludzie na niego trafili też, którzy nigdy by nie trafili być może, to trafili w tym czasie. Znam takich ludzi, którym ja kiedyś poleciłem księdza Piotra i oni, nawet będąc gdzieś tam daleko, chociaż każdy ma w sobie ten Boży pierwiastek i nie nam to oceniać, kto jaką ma relację z Bogiem, no ale powiedzmy, że ktoś nie chodzi do kościoła, ktoś tam się pogubił, to ksiądz Piotr potrafił do tych ludzi przemawiać poprzez swoje kazania i to jest niesamowite, że niektórzy by nie trafili na księdza, więc być może tak miało to takie symboliczne. Ja zawsze sobie mówię, że Pan Bóg, Jego wola jest niezbadana dla nas, czasami jest, my nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją.
Nie miałeś pretensji do Pana Boga o to właśnie, że ten, który był bogactwem dla tak wielu osób, No, zmagał się z taką chorobą, którą przecież obserwowałeś z bliska. Później, no, śmierć dla ciebie to szybka dosyć, bo to poznaliście się zaledwie rok, dwa przed tą śmiercią.
Szybka bardzo. Wiesz co, zastanawiałem się, dlaczego tak doświadcza Pan Bóg ludzi, na przykład księdza, tak? Ale nie miałem pretensji. Wiesz, ja miałem okazję spotykać, zresztą do dzisiaj mam okazję spotykać, ludzi, którzy mają bardzo chore dzieci. Często proszą mnie, żebym coś zrobił albo zagrał coś dla dziecka, gdzie trzeba zebrać jakieś horrendalne sumy, absurdalne pieniądze na to, żeby, nie wiem, jedną wlewkę czy jakieś lekarstwo, to jest SMA na przykład. Ale też ludzi, którzy mają dzieci z porażeniem mózgowym albo z zespołem Downa, które są cudowne, to jest inny temat, moglibyśmy długo rozmawiać. I wiesz, tak po ludzku możesz się zastanowić, no kurczę, dlaczego tak Pan Bóg doświadcza? A z drugiej strony ci ludzie mają w sobie taką ogromną siłę i taką miłość często, taką więź. To są ludzie, którzy świadczą właśnie, że czujesz tego Ducha Świętego od tych ludzi, że tam jest ten Duch Święty w nich, w tych dzieciach. To jest coś niesamowitego. I ta siła, którą ci ludzie mają do tego, jest po prostu od Boga, bo po ludzku tak sobie myślisz, że byś się załamała w takiej sytuacji, bo czasami nie masz pomocy znikąd. Nie pracujesz, bo jesteś 24H po prostu z dzieckiem, bo ona wymaga takiej opieki, a ci ludzie są często i pogodni i mają w sobie tą siłę, którą czujesz i tak dalej. I tak samo było z księdzem, że my po ludzku czasami nie rozumiemy, dlaczego Pan Bóg doświadcza, na przykład będąc z dziećmi, które mają 4-5 latek i mają białaczkę, nowotwory i często umierają. Po ludzku jest to niewyobrażalna tragedia, ale jeżeli spojrzysz na to z perspektywy tego, że to życie jest przystankiem i że tak naprawdę Pan Bóg decyduje o tym, kiedy my umieramy tutaj, a rodzimy się na nowo w niebie, no to jakby to nabiera innego wymiaru i trzeba na to patrzeć moim zdaniem szerzej, że czasami my coś dostajemy po to, żeby jeszcze coś przerobić, żeby Pan Bóg nas przygotował na przejście. To są strasznie takie tematy, których my nie poruszymy w 5 minut, bo to są złożone rzeczy, ale ja staram się tak to rozumieć, bo po ludzku czasami niewiele rozumiem. Musisz zawierzać, że to ma sens, którego ty nie rozumiesz jako człowiek, tak? Znaczy dla mnie to było ogromnym szokiem, że ksiądz umarł, bo jakby no nic na to nie wskazywało. Myśmy rozmawiali kilka dni przed śmiercią i wszystko wskazywało na to, że się zobaczymy za niedługo. I jak ja się dowiedziałem, to najpierw nie mogłem w to uwierzyć, po prostu mówię, jak to? To taka nasza pierwsza reakcja, tak? Ksiądz cały czas pomimo tego miał w sobie pogodę ducha.
Do końca.
Do końca. I do końca miał w sobie taką radość też tego, że cieszyły go takie proste rzeczy, że możemy obejrzeć film razem. Uwielbiał polskie kino, uwielbiał aktorów i aktorki. Po prostu był kinomanem. Można z nim było porozmawiać o sztuce, o muzyce. Miał coś takiego w sobie, że miałem wrażenie, że on cię prześwietla. Że on tak zerka i wszystko wie o tobie. To było niesamowite. Taki też rodzaj charyzmy, jakiegoś daru od Ducha Świętego właśnie, który jest, ciężko ci to opisać słowami. To nie jest nic złego, tylko że wiesz, że on wszystko wie. Nie musisz jakby nic mówić nawet.
I nie czujesz zagrożenia.
Nie, to nie jest takie, że powoduje w tobie jakiś dyskomfort, tylko właśnie to jest takie dobre.
A propos tych trudności, dramatów życiowych, tragedii, jeśli przechodzi się z Panem Bogiem, paradoksalnie to są miejsca, które stają się wielkim błogosławieństwem, jedno dla siebie samego, przez to, że pokazują właśnie jakieś rzeczy do przepracowania, które trzeba gdzieś tam w sobie przerobić, a drugie przez te moje przeżycia przerobione z Bogiem stanę się błogosławieństwem też dla innych osób, które będą potrzebowały wzmocnienia.
No dokładnie, ja ci powiem, że no kiedy doświadczamy najbardziej, kiedy się najbardziej zbliżamy do Pana Boga w cierpieniu. Ja na przykład przeżywając bardzo ciężki czas w zeszłym roku, kiedy zmarł mój tato i mama była chora i też mogła umrzeć i to było wszystko na granicy, że straciłbym obojga rodziców w jednym czasie i tak naprawdę wszystko było na mojej głowie, bo to był ten czas jeszcze właśnie zamknięcia, wszystko stało na głowie, cała opieka zdrowotna i tak dalej, to wszystko było wiadomo jakie. To był czas, kiedy ja byłem najbliżej Boga, bo ja się cały czas modliłem, non stop. Najpierw wstawałem do ojca, potem wstawałem do matki w nocy, potem mierzyłem temperaturę, mierzyłem saturację i to były noce nieprzespane, nie wiem ile, kilkanaście nocy nieprzespanych dni, gdzie ja dzięki Bogu miałem siłę i ja się cały czas modliłem. Ja byłem już tak zmęczony i tak wykończony, że ja już nawet nie wiedziałem, na końcu mówiłem pomóż ojcze, pomóż matko. I to wszystko Pan Bóg mi pomógł przetrwać, co ja przeżyłem. Nie mogę mówić o tym dokładnie, jakby nie chcę o tym mówić, ale po ludzku myślę, że bez modlitwy, bez Pana Boga nie przeżyłbym tego fizycznie i umarłbym po prostu na zawał. Pan Bóg mi dał taką siłę, absolutnie nie do opisania słowami. Ja tego nie opiszę, ale wiem to. I to doświadczenie z punktu widzenia tego, o czym mówisz, czyli że jak przechodzimy pewne rzeczy, że możemy potem być dla innych po takim doświadczeniu, jakimś świadectwem czegoś, nie wiem, istnienia Pana Boga w takim wymiarze, na przykład w naszym życiu. To ja uważam, że wtedy, kiedy my cierpimy, często jest tak, że osoby, które, nie wiem, dowiadują się, że nagle jest jakaś choroba czy coś, to nagle jakby zaczynają mieć relację z Panem Bogiem.
Szukają Go.
Dokładnie. I całą sztuką w tym naszym jestestwie jest to, żeby kiedy wszystko się jakby dobrze układa, nasi bliscy, przyjaciele, rodzina, wszystko jakby no jest dobrze, możemy powiedzieć, że jest okej, to żeby wtedy dbać o tą relację bardzo, bo wtedy jakby... Nie wiem, jak ty masz, ale no każdy człowiek tak trochę ma, że tak byśmy chcieli trochę tego poletka zawładnąć, mieć kontrolę i tak dalej, to jest takie ludzkie. Bo właśnie wtedy, kiedy nie mamy tej kontroli, kiedy puszczamy to i zawierzamy Panu Bogu, jesteśmy bezsilni, wtedy Pan Bóg działa, wtedy Duch Święty działa cuda, no bo ma to pole tak naprawdę, w którym może działać. A jeżeli ty mu zabierasz, nawet nieświadomie, no ale chcesz kontrolować, tak, bo czujesz się wtedy bezpieczniej i to jest takie ludzkie właśnie. Najtrudniej jest zawierzyć tak całkowicie wszystko. Nad tym trzeba pracować. No ja nad tym pracuję codziennie praktycznie. No, że średnio mi to wychodzi. Są dni, kiedy lepiej, są dni, kiedy gorzej, są dni, kiedy beznadziejnie po prostu. I mówię sobie, Boże, ja jestem beznadziejny, no bo ja ci nie daję działać, tak? No skoro ja chcę to kontrolować, no to się wyklucza.
Ja jak byłam pokłócona z przyjaciółką i wiedziałam, że ja muszę wyjść z przeprosinami, że to była moja odpowiedzialność za to i tak dalej, ale najpierw nie chciałam tego zrobić, potem po prostu nie potrafiłam. Modliłam się najpierw o serce zdolne do tego, żeby to zrobić. Nie tylko, żeby to się stało, tylko Boże, daj mi serce po prostu najpierw chcące, a potem zdolne do tego, nie? I ileś to trwało. Czułam, że Bóg mnie przemieniał i przyszedł moment, że to mogłam zrobić, nie? Więc tak jak ty mówisz, to modlitwa, nie wiem, Boże, bo serce, które zawierza Tobie wszystko.
Tak, no bo jeżeli konkretnie nazywasz pewne rzeczy, to jest tak, jak nie wiem, czy to Święta Faustyna, ale chyba w dzienniczku było coś takiego, że teraz dokładnie nie zacytuję, ale chodzi mi o myśl, która tam była zawarta, że rozmawiaj ze mną i dziel się każdą rzeczą ze mną, nawet tą najmniejszą, o którą chcesz porozmawiać. Ja jestem i czekam na to, żebyś ty dzieliła się ze mną wszystkim. Nie wiem, ja sobie myślę, że Pan Bóg to jest też mój przyjaciel. To jest mój ojciec, mój przyjaciel i że ja mogę się z nim podzielić i czasami się zastanowić wspólnie, że ja się zastanawiam i mówię, Boże, proszę, pomóż mi to rozwiązać. Bo ja nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. I Pan Bóg ci podsyła teraz.
Puszczasz go w taką przestrzeń swoją.
Tak, swoją. Wiesz, często jeżdżąc samochodem, będąc w ruchu, te myśli ci tak przepływają. I wtedy, wiesz, to jest tyle wymiarów, o których można by było rozmawiać. Bo to są takie obszary, które ciężko poruszyć w kilka chwil i opowiedzieć. No. Natomiast żyjemy w czasie, kiedy widzę, wiesz, ja jestem z pokolenia jeszcze pamiętającego i biedę, i to, że wszyscy mieliśmy jako moi rówieśnicy tak samo, czyli za komuny. I widzę teraz, ile było wartości w tym, że była wspólnota, że ludzie byli bliżej siebie niż dzisiaj. Te wartości, Bóg, honor, ojczyzna były bardzo ważne. Była też walka, ludzie walczyli o wolność i ludzie się jednoczyli wokół pewnych wartości i też w kościołach działały różne komórki Solidarności. Księża się angażowali jakby w to, żeby ludzie mieli tam schronienie, żeby mogli być razem, porozmawiać, wymienić się myślami i to było niesamowite, że ja pamiętam, że nie było trzeba się anonsować do sąsiadów, tylko się po prostu pukało. Wiesz, mamy nam zrzucały kanapki na podwórko, jak graliśmy w piłkę. I teraz do czego zmierzam? Że jakby ja, pamiętając te czasy analogowe, widzę dzisiaj takich dużo zagrożeń w życiu, że ludzie zaczęli się zajmować bardzo sobą i zaczęli być bardzo nieszczęśliwi w tym wszystkim. Nawet jeśli twierdzą, że są w tym wszystkim szczęśliwi, czyli dbać o wygląd nadmiernie, o to, jak ja się czuję. Ja sobie myślę, kurczę, gdyby taka osoba, która jest tak naprawdę nieszczęśliwa, robi sobie 1000 operacji plastycznych, żeby, nie wiem, żeby się dowartościować, żeby być w jej mniemaniu piękna. Moim zdaniem każdy człowiek jest piękny jako stworzenie Boże i nie musi się wcale upiększać na siłę. I teraz o co mi chodzi, że ludzie, którzy nadmiernie dbają, cały czas zastanawiają się, jak ja się czuję, będą coraz bardziej nieszczęśliwi, bo jakby skupiają się uwagę tylko na sobie. I czasami sobie myślę, że ludzie sami sobie robią takie piekło na ziemi, chociaż wydaje im się, że oni żyją w, nie wiem, że wszystko jest super, że oni wszystko kontrolują, że tu jest siłownia, tu jest dieta, tu jest tamto. Ale żyjemy w czasach, kiedy ja widzę nasilenie się tego zjawiska jakby. I czasami sobie myślę, że tak naprawdę te odpowiedzi na pytania wszystkich, bo każdy potrzebuje, nie wiem, miłości, akceptacji, wspólnoty. I my się od, jakby jako cywilizacja się od tego oddalamy właśnie przez to, że skupia się na sobie. Dzisiaj jest coraz więcej ludzi samotnych, coraz mniej wspólnot, a odpowiedzi na to wszystko są tak blisko. I tak czasami sobie myślę, że musi się coś wydarzyć może na tym, że Pan Bóg dopuszcza teraz pewne rzeczy po to, żeby jednak nastąpiło jakieś przewartościowanie. Boleję czasami nad tym, że gdzieś mówimy o rzeczach, które nas tak naprawdę unieszczęśliwiają, zamiast mówić o rzeczach, które mogą nas uszczęśliwić. Za mało się mówi o tym, że... Znaczy, moim zdaniem, za mało się mówi o wartościach, o rodzinie, o miłości, za mało się stawia na to, a za bardzo się stawia na właśnie taki egoizm, egocentryzm, wygląd, karierę. Rzeczy, które nas tak naprawdę nie uszczęśliwiają.
Myślę, że to jest też szukanie po prostu miłości. Tylko tak. Nie w miejscach, które dadzą tę miłość. Akceptacji, miłości.
Absolutnie tak. To jest szukanie miłości, akceptacji, tylko niestety nie tam, gdzie możemy ją znaleźć.
W twoich mediach społecznościowych nie wspominasz o Panu Bogu. Można o nim usłyszeć w piosenkach, w wywiadach niektórych. Widać go przez projekty, w których bierzesz udział częściowo. Czyny mówią więcej niż słowa?
Mhm. Tak. Miałem okazję spotkać się kiedyś i poznać ojca Witkę i ojciec Witko na jednym z wykładów mówił o tym, że nie nawracaj nigdy człowieka, nigdy nie mów tak, bo czasami to będzie miało odwrotny skutek i po prostu twoje czyny muszą świadczyć o czymś. Jeżeli twoje czyny o czymś świadczą, to ktoś cię zapyta o to, dlaczego tak, albo dlaczego tak. I wtedy możesz powiedzieć o tym, że dlatego, nie wiem, że się modlisz, albo dlatego, że Pan Bóg ci pomógł. Natomiast epatowanie tym, wiesz, ja śpiewam na swoich koncertach różne teksty. Między innymi śpiewam też teksty księdza Piotra Pawlukiewicza, świętej pamięci. I na moje koncerty przychodzą różni ludzie. Niektórzy bardziej gdzieś tam wierzący, niektórzy w ogóle niewierzący. I po prostu ja robię to, co potrafię. To, do czego jakby mam powołanie, czyli gram i śpiewam. No. I uważam, że przez to jestem w stanie więcej powiedzieć niż, nie wiem, nie jestem jakimś, wiesz, tak jak mówię, no, uważam się za małe dziecko, jeśli chodzi o wiarę. Jestem małym, raczkującym pędrakiem. Więc zostawiam to innym, którzy są dużo, wiesz, i mądrzejsi, i zaawansowani w tym procesie. Ja, tak jak mówię, czuję się jak małe dziecko, jak bardzo małe dziecko. I tak moja wiara wygląda.
A spotkałeś się z jakimś feedbackiem? Ktoś przyszedł do ciebie i mówi, pokazałeś mi Jezusa? Może nie w takich słowach, ale tak, że tak bezpośrednio.
Tak, tak,
że...
spotykam się. Dużo ludzi mi daje, że pomogłem zupełnie nie wiedząc o tym, że komuś pomagam, ale był taki czas, kiedy byłem w programie u Kuby Wojewódzkiego i powiedziałem, że Pan Bóg właśnie mnie uzdrowił z hazardu. I po tym programie bardzo dużo ludzi zaczęło do mnie pisać na Facebooka i starałem się wielu pomóc. Pytali mnie, jak zerwać z hazardem. Często jest, wiesz, tak, że w życiu nagle kogoś spotykasz, nie wiem, na stacji benzynowej i ktoś ci mówi, że dziękuję ci za coś. Ja w ogóle nie wiesz, że komuś pomogłeś zupełnie, albo że dziękuję ci za tą piosenkę, albo za tą płytę, albo... To jest ważne wszystko, ale to jest tak, że siejesz, robisz swoją robotę, krótko mówiąc, i nigdy nie wiesz, co zasiejesz. Ja to zostawiam po prostu. Zawsze się modlę przed koncertem o to, że robię to dla Pana Boga i żeby to Pan Bóg po prostu działał, że ja jestem tylko narzędziem i nie chcę sobie nic przypisywać, ani myśleć o tym. Wiem, jak bardzo trzeba uważać na pychę, która może się w nas rodzić z różnych powodów i jak my możemy się poczuć pewnie. Chodzi o taką pokorę, ale zdrową pokorę. W tym wszystkim trzeba zachować jakiś umiar i harmonię, bo łatwo jest właśnie wpaść w fałszywą pokorę i łatwo jest wpaść w jakąś taką pychę. Tu trzeba uważać, tu trzeba być czujnym, modlić się po prostu i tyle. Natomiast tak, ja uważam, że czyny świadczą. Słowa czasami tak, ale że bardziej czyny. A poprzez to, że gram też modlitwę o Kudżawę na swoich koncertach, piękny tekst uważam. Gram też Janę Kasprowicza, modlitwa wędrownego Grajka, taki utwór, który też jest w takiej przemianie duchowej tego Grajka, który najpierw ma problem, że Boże, dlaczego mi dałeś takie liche skrzypki, a potem, że pragnę tu właśnie grać przed tą kapliczką i to jest takie symboliczne dla mnie ten tekst. Także, nawiązując do twojego pytania, zdarzało mi się, że ludzie mi za coś dziękowali, a w ogóle mówię, że nie ma za co, że to po prostu takie jest i jeżeli możesz komuś pomóc, nie wiem, napisać parę zdań, no to wiesz, tylko Ja uważam, że każdy człowiek powinien do tego sam dochodzić. Ty, czy ja, czy każdy człowiek, czy jakiś element może być tylko takim punkcikiem, który gdzieś tam zbliży, albo gdzieś tam, że człowiek poczuje jakieś zastanowienie się nad czymś, albo wyśleć na przykład, załóżmy coś komuś do posłuchania i może ten ktoś się otworzy, a może to nie jest ten czas jeszcze. Nigdy nie wiemy, co tak naprawdę siejemy, ale warto siać i nie oglądać się na plony. W sensie, to już zostawiasz, bo nie wiesz, nie masz wpływu na to, co wyrośnie, tylko idziesz dalej. Ja mówię o dobrych rzeczach, że po prostu siać dobre rzeczy, tak.
A ze znajomymi z branży rozmawiasz o Bogu? Pytają cię o Niego?
Rzadko, ale nie spotkałem się z żadnym takim, nie wiem, z żadną negatywną jakąś reakcją. Nie spotkało mnie nic takiego. A słyszałem o ludziach, którzy mieli takie też przeżycia, że coś powiedzieli głośno i spadł na nich jakiś taki, nie wiem, ja nie doświadczyłem nic takiego. A natomiast parę osób tak, parę osób zapytało, jak to jest w ogóle. I znaczy w każdym widzisz jakąś tęsknotę, tak, za Bogiem, no bo każdy to ma tak naprawdę. Znaczy ja nigdy sam nie zaczynam właśnie rozmowy, tak jak mówię. Przekonał mnie ojciec Witko w tym, że to może być nawet działanie, tak jak mówię, że ktoś, kto się nawraca i jest w tym takim pierwszym, w pierwszej fazie, to często właśnie jest nadgorliwy, tak? Chciałby wszystkim powiedzieć, jak to jest pięknie. Ojciec Witko powiedział, że często wtedy zły może nawet działać, jeżeli ty za bardzo chcesz kogoś nawrócić. Ty masz stworzyć taki klimat swoim postępowaniem, jeżeli żyjesz, na przykład ta łaska uświęcająca, która ma moc i twoje życie w modlitwie może spowodować, że ktoś, nie wiem, cię zapyta, słuchaj, jak to jest, że ty w tej sytuacji zachowałeś taki spokój na przykład? I ty odpowiadasz, słuchaj, no proste, po prostu się pomodliłem. Być może to zbliży go do Boga, tak? Tego nigdy nie wiemy. Natomiast ja wychodzę z założenia, że czyny, tak, że czyny. I... Tylko, że wiesz, no, ja też jakby przez to, że, tak jak mówię, no to jest proces, przez te 10 lat miałem różne fazy i większe zbliżenia. Tak jak mówię, najbliżej Boga byłem w największym cierpieniu, które mnie dotknęło. I to jest niesamowite, że trochę inaczej patrzę teraz na to, jak mówisz właśnie o księdzu Piotrze, że tak cierpiał, że był chory. To po tym, co ja przeżyłem, po tym, jak bardzo byłem blisko przez modlitwę, przez to, że czułem, że Duch Święty działa, że On mi to pokazywał, że to wszystko było działanie Ducha Świętego, to, co się działo w tym domu przez ten czas, nie do opisania rzeczy, to wtedy byłem najbliżej tak naprawdę. A jak jest dobrze, to wtedy się oddalam. I o to mam też do siebie żal. Bo często to się dzieje, to jest jakiś proces, jak ja się łapię na tym, kurczę, no a coś, co z tym, co z tym, co z tym, to zaniedbujesz, to zaniedbujesz, to zaniedbujesz. No.
To jest... Ciągła praca też, tak, po prostu nad tą relacją z Bogiem, nad tym, kim ja jestem, jaki jestem też w tej relacji. Bo też Bóg wie, że jesteśmy tacy, a nie inni, że zapominamy o Nim, ale ważne jest to wracanie.
Najważniejsze.
W kontekście dokonanych, zapowiadanych przez też popularnych wokalistów apostazji, spotykasz się z wrogością wobec Kościoła na backstage'ach?
Tak, spotykam się z dyskusjami, jakie to zło i jaki ksiądz zły i tak dalej, tamto złe, siamto złe. Prawda jest taka, że każdy z nas ma jakiś pogląd na to, co się dzieje i że jeżeli mamy świadomość tego, że szatan atakuje wszystkich nas, a często duchownych jeszcze ze zdwojoną mocą, nie o to mi chodzi, żeby tłumaczyć pewne rzeczy, ale żeby ludzie patrzyli na to tak naprawdę po pierwsze, mieli świadomość pewnych rzeczy, żeby byli otwarci na pewne rzeczy i przede wszystkim, żeby kierowali się 10 przykazaniami Bożymi w ocenach, w jakichś sądach i tak dalej. Spotykam się z tym. Też mi się wiele rzeczy nie podoba. Też uważam, że wiele rzeczy idzie w złą stronę, ale Kościół to też jesteśmy my jako wierni. To my jesteśmy Kościołem. My potrzebujemy pasterzy, żeby nas prowadzili, ale my nie... To jest dłuższy temat. Ja nie jestem kompetentny, żeby się wypowiadać. Ja słyszę często krytykę. Mnie się może coś podobać bardziej lub mniej, ale na pewno nie spowoduje to tego, że zacznę się odsuwać od Pana Boga, bo najgorsze jest to, jak ludzie mi mówią, wiesz, ale... No bo ja chodziłem do Kościoła, ale jak zobaczyłem, co się dzieje w Kościele, to już nie chodzę. I to jest najgorsze, bo... No dobra, ale to sam z siebie krzywdzisz, bo ty nie idziesz dla księdza do kościoła, tylko idziesz dla Pana Boga. Idziesz też dla siebie. Idziesz po to, żeby uczestniczyć we mszy. Musisz się wyspowiadać co jakiś czas, żeby się oczyścić, żeby mieć sakrament. I jak ludzie mi mówią, że oni przestali chodzić, bo ksiądz, nie wiem, taki, i wiesz, mówią o pedofilii w kościele i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, okej, to miało miejsce, tylko że spójrzcie na szerszy kontekst. No po prostu... Ty masz mieć relację z Panem Bogiem i to, że ksiądz jest taki, czy ten, przecież ja nie idę do kościoła dla księdza, ja idę dla Pana Boga, tak? I każdy z nas ma czasami taki moment, że jest zmęczony, że każda msza jest inna, że jesteśmy bardziej gotowi, że chcemy więcej, że czasami już się męczysz, czasami kurczę myślisz o czymś. Nie wiem, jesteśmy tylko ludźmi, ale jednak poświęcamy ten czas. A najgorsze jest to, że niestety Kościół sam daje pożywkę temu, żeby można było wyciągać pewne rzeczy. No, ale to mnie smuci po prostu, że tak jest. Ale być może tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy po prostu mi mówią, słuchaj, no Pan Bóg dopuszcza pewne rzeczy, żeby to się oczyściło. No to musi się oczyścić, tak? Nie wiem, nie mnie to oceniać, ja jestem, wiesz, mały żuczek w tym wszystkim. Ale martwi mnie to, że ludzie właśnie z powodu tej nagonki i tego, że... No, że jest jak jest, no widzisz, co się dzieje. No, jest atak na Kościół, jest atak na wiarę przede wszystkim, jest atak na rodzinę, atak na wartości, tak? I tyle. Natomiast ja jestem dobrej myśli, ja myślę, że to wszystko jest po coś i ja... Patrzyłbym w dobrą stronę, patrzyłbym na szklankę do połowy pełną i widzę dużo, że dużo dobra może z tego wyniknąć, że tak jest. I że ludzie też zaczynają poszukiwać Boga, tylko że czasami po omacku. No, to jest normalne, ja też szukałem Boga po omacku, więc jakby to rozumiem.
Piękna jest w tobie, wiesz, ta pokora, że wiesz, kim jest dla ciebie Bóg i wiesz, kim ty jesteś w oczach Boga. Dzięki za tę rozmowę.
Ja dziękuję.
Dzięki za tę robotę, którą po prostu robisz.
Nie ma za co, no po prostu robię, bo w pewnym momencie zaczynasz rozumieć, że Pan Bóg daje ci coś po to, żebyś coś z tym robiła. No jakbym nie robił, no to bym się z tym źle czuł. Także nie ma za co dziękować. No.
To był Krzysiu Antkowiak, muzyk i dziecko Pana Boga.
Muzyk i pędrek, tak. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Dzięki.
Nowej kultury.